Temat naszego spotkania: Stronnictwo Narodowe 1928-1990. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Szczęść Boże, witamy serdecznie, panie doktorze, na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, witam serdecznie również.
Stronnictwo Narodowe, utworzone w 1928 roku. Stronnictwo polityczne narodowej demokracji, jak wspomnieliśmy w pierwszej części naszego spotkania, było kontynuacją Ligi Narodowej i Związku Ludowo-Narodowego, o czym wspominał pan doktor. Głosiło program budowy katolickiego państwa narodu polskiego, hasło polonizacji tzw. Kresów Wschodnich i autorytarną władzę. Stronnictwo Narodowe było w opozycji wobec władz sanacyjnych i przyjmowało wrogą postawę wobec komunistów, socjalistów i demokratów. W latach 30. w ramach Stronnictwa Narodowego doszło do podziału na umiarkowanych, tzw. starszych i bardziej radykalnych, tzw. młodszych. Starzy z Marianem Sejdą i Stanisławem Strońskim na czele byli zwolennikami metod liberalno-parlamentarnych, natomiast młodzi wysuwali radykalne hasła rewolucji narodowej. Na ich czele stali Jędrzej Giertych i Tadeusz Bielecki, a popierał ich Roman Dmowski. Przed wybuchem wojny przewagę zdobyli młodzi. Panie doktorze, jak to następnie rzutowało na dalsze losy, na tą ewolucję Stronnictwa Narodowego?
Tak, Stronnictwo Narodowe, jak ojciec tutaj zaznaczył, to jest kolejna forma organizacyjna obozu narodowego, którego początki datują się od powstania Ligi Polskiej w 1887 roku, a przede wszystkim Ligi Narodowej, która powstała po przekształceniu właśnie Ligi Polskiej. Liga Narodowa powstała w 1893 roku. I to jest ten pierwszy etap działalności obozu narodowego, to jest ten okres do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Drugi etap to jest właśnie Polska niepodległa, kiedy formacją polityczną polskiego obozu narodowego jest partia pod nazwą Związek Ludowo-Narodowy. Związek Ludowo-Narodowy w 1922 roku wygrał wybory parlamentarne. Powstał wówczas rząd Chrześcijańskiej Jedności Narodowej, czyli Narodowej Demokracji i Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, partii kierowanej przez Wincentego Witosa. Ale w latach 1918-1926 oprócz Związku Ludowo-Narodowego istniało różne organizacje, także katolickie, w których działali młodzi narodowcy, jak Stowarzyszenie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, jak Sodalicje Mariańskie, także organizacje narodowe, Młodzież Wszechpolska, organizacja, która powstała w 1922 roku, Narodowa Organizacja Gimnazjalna, ta akurat skupiała młodzież gimnazjalną i była organizacją konspiracyjną. Duże wpływy pojawiły się narodowe w harcerstwie. Później powstało takie już narodowe harcerstwo, tak zwany Krąg Świętego Jerzego, a w czasie okupacji Chówce Polskie. To, można powiedzieć, była też taka elita, nawet w obozie narodowym, ludzie naprawdę o takiej głębokiej formacji religijnej i wywodzącej się również z zasad, tradycyjnych zasad harcerskich. Narodowe różne organizacje, także związane z życiem gospodarczym, organizacje działające wśród drobnomieszczaństwa, na wsi, wśród robotników. I oczywiście bardzo duża ilość prasy. Niestety, mimo wydawałoby się takiej prężnej struktury, obóz narodowy w Polsce niepodległej władzy nie sprawował bezpośrednio, no pomijając oczywiście to współrządzenie przed 1926 rokiem. Natomiast po zamachu majowym Dmowski doprowadził do reorganizacji wewnątrz obozu narodowego i w miejsce Związku Ludowo-Narodowego powstało Stronnictwo Narodowe, a również wcześniej w grudniu 1926 roku powstał Obóz Wielkiej Polski. Organizacja mająca zajmować się raczej wychowaniem narodu i mobilizacją go do wielkich celów niż taką polityką bieżącą. Stronnictwo Narodowe sprzeciwiało się dyktaturze Piłsudskiego, walczyło i w Sejmie, i w kraju o praworządność i było największą, najliczniejszą partią II Rzeczpospolitej, ponieważ liczyło właśnie ponad 200 tysięcy osób. Przywódcą, chociaż nigdy formalnie prezesem nie był, ale przywódcą oczywiście całego obozu narodowego, twórcą był Roman Dmowski, który zmarł 2 stycznia 1939 roku. Pogrzeb Dmowskiego stał się wielką manifestacją narodową, w której wzięło udział co najmniej 100 tysięcy Polaków. Znamienne, że na przykład nie było przedstawicieli władz sanacyjnych. To też świadczy jednak o tych dość daleko idących animozjach między obozem piłsudczykowskim a narodowym. Dmowski pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu na Brudnie w Warszawie. Zgodnie z jego wolą nie było żadnych przemówień. Do grobu włożono urnę z ziemią nadmorską i wodą z Bałtyku, o których przynależność do Polski przez całe życie walczył. Na grobowcu wyryto dwa słowa: jestem Polakiem, nawiązanie do wstępu Myśli Nowoczesnego Polaka, książki wydanej w 1903 roku. Ale właśnie to symboliczne złożenie urny z ziemią nadmorską i wodą z Bałtyku to też jest bardzo ważny, jak gdyby taki element polityki i koncepcji terytorialnych obozu narodowego. Troska o integralność terytorialną państwa polskiego. Polski na zachodzie obejmującej granice na Odrze i Nysie, a i granicę wschodnią według tak zwanego traktatu ryskiego, pozostawiającego oczywiście w granicach państwa polskiego Wilno i Lwów, żeby przywołać te dwa symboliczne miasta. W czasie II wojny światowej Stronnictwo Narodowe zorganizowało taką wówczas najliczniejszą organizację polityczno-wojskową, Narodową Organizację Wojskową, NOW. Narodowa Organizacja Wojskowa weszła zresztą w skład Armii Krajowej. NOW działała od jesieni 1939 roku do chwili scalenia z AK, to jest do scalenie miało miejsce w lutym 1942 roku, ale jeszcze ostatnie struktury NOW działały do listopada 1942 roku. Do Armii Krajowej Narodowa Organizacja Wojskowa wprowadziła 70 tysięcy żołnierzy. Z NOW współpracowała między innymi Narodowa Organizacja Wojskowa Kobiet. Pierwszym pismem konspiracyjnym NOW była walka. W listopadzie 1940 roku Niemcy wykryli drukarnię walki w Warszawie, aresztowano wszystkich redaktorów pisma, wszyscy zginęli. Natomiast redaktor naczelny Stanisław Piasecki, jeden z najwybitniejszych teoretyków polskiego obozu narodowego, redaktor przedwojennego pisma prosto z mostu, został rozstrzelany przez Niemców w Palmirach. Także prezesi Stronnictwa Narodowego, adwokat Kazimierz Kowalski z Łodzi, poszukiwany przez gestapo, działał w konspiracyjnym SN, aresztowany, został rozstrzelany w publicznej egzekucji w Zgierzu w marcu 1942 roku. Doktor Tadeusz Rajdos, prezes Stronnictwa Narodowego od października 1939 roku, aresztowany przez Niemców, więziony między innymi w forcie 7 Cytadeli Poznańskiej, przeszedł bardzo ciężkie śledztwo. Zamordowany, prawdopodobnie ścięty gilotyną. Stefan Sacha, kolejny prezes Stronnictwa Narodowego, aresztowany w 1943 roku przez Niemców, osadzony w więzieniu na Pawiaku, rozstrzelany w masowej egzekucji w Warszawie. Narodowcy też znaleźli się w obozie, niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, tam między innymi ekonomista Roman Rybarski, a także przywódca przedwojennego obozu narodowo-radykalnego, a później wstąpił do Stronnictwa Narodowego, zresztą z chwilą wybuchu wojny, Jan Mosdorf i inni oczywiście jeszcze narodowcy, którzy organizowali zresztą razem z rotmistrzem Witoldem Pileckim konspiracyjne struktury właśnie w obozie koncentracyjnym. Tych organizacji oczywiście narodowych było więcej, na przykład Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski, Związek Jaszczurczy, Grupa Wywiadowcza Związku Jaszczurczego, komórki ZJ działały między innymi w Berlinie. Spośród 59 aresztowanych przez Niemców, 49 zostało skazanych na śmierć, większość zginęła ścięta toporem. Oczywiście to są tylko symboliczne, zupełnie wymienione nazwiska, pewne przykłady, natomiast ofiary były oczywiście dużo, dużo liczniejsze. Także narodowcy ginęli z rąk Sowietów, między innymi właśnie chociażby profesor Stanisław Głąbiński, jedna z też najwybitniejszych postaci, który po prostu zmarł w sowieckim więzieniu. Czy też na przykład Wiktor Martini, który przebywał w Kozielsku i został później rozstrzelany w Katyniu. Czy też właśnie generał Stanisław Haller, również zamordowany w Katyniu. Czy na przykład właśnie, no jeszcze Witold Borowski na przykład, jeden z młodych działaczy Stronnictwa Narodowego, który zginął, został zabity w trakcie obławy zorganizowanej przez NKWD w 1945 roku po rozbiciu przez oddziały poakowskie więzienia w Rembertowie, w którym przetrzymywano polskich patriotów. Ta udana akcja spowodowała, że znaczna część więźniów po prostu została uwolniona, ale w wyniku tej obławy też wielu zginęło, między innymi właśnie wspomniany Borowski. To oczywiście można tutaj podawać jeszcze wiele różnych przykładów działalności. Na pewno warto wspomnieć o Narodowych Siłach Zbrojnych, formacji, która powstała w 1942 roku. Jak mówiliśmy, część działaczy Narodowej Organizacji, około 70 tysięcy, uczestniczyła w akcji scaleniowej z Armią Krajową, natomiast ta część NOW, która nie uznała tej decyzji, połączyła się między innymi ze Związkiem Jaszczurczym i 20 września 1942 roku powstały Narodowe Siły Zbrojne. W połowie 1944 roku Narodowe Siły Zbrojne liczyły około 90 tysięcy zaprzysiężonych oficerów i żołnierzy, dysponowały znakomicie zorganizowanym również wywiadem. Od samego początku przyjęto, że celem wojennym jest przyłączenie do Polski ziem zachodnich, całego Śląska, ziemi lubuskiej, Pomorza Zachodniego, Gdańska, Prus Wschodnich, a nawet Łużyc. Zresztą obóz narodowy jeszcze przed wybuchem wojny wysunął hasło oparcia granicy zachodniej państwa polskiego na Odrze i Nysie Łużyckiej. Narodowe Siły Zbrojne były formacją polityczno-wojskową na równi antyniemiecką i antysowiecką. Obce jej były, w moim przekonaniu, naiwne, a w konsekwencji tragiczne kalkulacje władz Polskiego Państwa Podziemnego, które doprowadziły do traktowania Sowietów jako sprzymierzeńca naszych sprzymierzeńców. Narodowe Siły Zbrojne na przełomie 1942 i 1943 roku, ale również cały obóz narodowy, przyjął koncepcję, szczególnie właśnie po klęsce Niemiec pod Stalingradem, że Niemcy już wojnę przegrały, a wrogiem numer jeden jest Rosja sowiecka. Ja przeczytam taki fragment właśnie ówczesnej analizy, które właśnie sformułowane zostało w tym zapleczu politycznym Narodowych Sił Zbrojnych. W tej chwili jest rzeczą jasną pisano, że Niemcy wojnę przegrali, a istotna rozgrywka wojenna toczy się już tylko o to, kto ma tę wojnę wygrać, Anglosasi czy Rosja. Zwycięstwo Sowietów oznaczałoby dla Polski kompletną katastrofę. Dlatego niezbędnym czynem jest zwalczanie ośrodków komunistycznej agentury Moskwy, Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej. A więc zaplecze polityczne NSZ-u uznało, że największym zagrożeniem dla niepodległości terytorialnej Polski jest Związek Sowiecki. Kilka lat temu jeden z nieżyjących już dowódców NSZ-u napisał: my, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, w czasie II wojny światowej walczyliśmy o Polskę wielką, niepodległą, narodową i katolicką. O Polskę z Wilnem i Lwowem, Wrocławiem, Królewcem i Szczecinem. Dumną i godną jej najlepszych tradycji. Prowadziliśmy walkę przeciwko wszystkim wrogom naszego narodu. Niemcom, Sowietom, szowinistom ukraińskim, komunistycznym zdrajcom i kolaborantom Moskwy. Warto może jeszcze przytoczyć takie wydarzenie, tragiczne oczywiście, które miało miejsce związane z tak zwaną poznańską piątką, czyli śmiercią młodych ludzi, którzy oddali życie za wolną Polskę, a byli związani właśnie z Narodową Organizacją Bojową, organizacją powołaną w Wielkopolsce przez Stronnictwo Narodowe. Po agresji niemieckiej właśnie Gestapo już w pierwszych miesiącach 1941 roku rozbiło Narodową Organizację Bojową. 67 członków tej organizacji zostało zamordowanych w niemieckich więzieniach. Po oczywiście dwóch latach przetrzymywania w różnych więzieniach, brutalnych przesłuchaniach, oskarżeniach o przygotowanie zamachu na III Rzeszę. I właśnie ta piątka poznańska dała przykład głębokiej wiary w Boga, w Polskę. Świadectwem tej wiary są listy do rodziny pisane w ostatniej godzinie życia. Kapelan więzienia w Dreźnie, który przygotował ich na śmierć i asystował podczas wykonywania egzekucji, zapisał, że odeszli do wieczności jak ludzie święci. Może ja przeczytam te fragmenty listów tych właśnie młodych ludzi z Narodowej Organizacji Bojowej, ale wychowanków właśnie salezjanów i formacji salezjańskiej. Czesław Jóźwiak, lat 23, pisał: moi najdrożsi rodzice, Janko, bracie, Adzio, Józef, właśnie dzisiaj, to jest 24 dzień Maryi Wspomożycielki, otrzymałem wasze listy, przychodzi mi się rozstać z tym światem. Powiadam wam, moi drodzy, że z taką radością schodzę z tego świata, więcej aniżeli miałbym być ułaskawionym. Wiem, że Maria, wspomożycielka wiernych, którą całe życie czciłem, wyjedna mi przebaczenie u Jezusa. Przed chwilą wyspowiadałem się i zaraz przyjmę komunię świętą do swego serca. Ksiądz będzie mi błogosławił przy egzekucji. Proszę was, tylko nie płaczcie, nie rozpaczajcie, nie przejmujcie się. Bóg tak chciał. Szczególnie zwracam się do ciebie. Mamusiu kochana, ofiaruj swój ból Matce Boskiej, a ona ukoi twe zbolałe serce. Do zobaczenia w niebie. No i oczywiście można by tutaj podawać te fragmenty wszystkich właśnie tych z tak zwanej piątki poznańskiej. Może jeszcze tylko jeden fragment jednego z nich, to znaczy Franciszka Kęsego, lat 22. Moi najukochańsi rodzice i rodzeństwo, nadeszła chwila pożegnania się z wami i to właśnie w dniu 24 sierpnia, Dzień Maryi Wspomożycielki Wiernych. Och, jaka to radość dla mnie, że już odchodzę z tego świata i to jak powinien umierać każdy. Byłem właśnie przed chwilą u spowiedzi świętej, właśnie przyjąłem najświętszy sakrament. Módlcie się za mnie, zostańcie z Bogiem. W 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 108 męczenników II wojny światowej. Wśród nich znaleźli się również błogosławiony Czesław Jóźwiak, błogosławiony Edward Kazimierski, błogosławiony Franciszek Kęsy, błogosławiony Edward Klinik, błogosławiony Jarogniew Wojciechowski, czyli właśnie ta tak zwana poznańska piątka. Po można powiedzieć, no już zakończeniu wojny, Stronnictwo Narodowe oczywiście prowadziło cały czas działalność na rzecz odzyskania niepodległości. Struktury Stronnictwa Narodowego funkcjonowały oczywiście na emigracji i funkcjonowały oczywiście w czasie wojny. Stronnictwo Narodowe było jednym z najważniejszych elementów emigracyjnego rządu, chociaż krytycznie często oceniało politykę ówczesnego premiera i naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego, zarzucając mu po prostu nazbyt daleko idące uzależnienie od aliantów, a także pewną naiwność, jeśli chodzi o działania i zamiary sowieckie. Natomiast w czerwcu 1945 roku pięciu działaczy Stronnictwa Narodowego znalazło się w Moskwie, zostało porwanych w Moskwie wraz z innymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego i byli sądzeni w tak zwanym właśnie procesie moskiewskim 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Podjęta została również przez między innymi zwolnionego wówczas z więzienia moskiewskiego Kazimierza Kobyleńskiego, działacza Stronnictwa Narodowego, próba legalizacji Stronnictwa Narodowego. Część działaczy SN podjęło taką próbę. Doszło nawet do spotkania z ówczesnym premierem tak zwanego tymczasowego rządu jedności narodowej Edwardem Osóbką Morawskim. Doszło do spotkań z przedstawicielami tak zwanego prezydenta, czyli Bolesława Bieruta. To faktycznie oczywiście byli przedstawiciele, czyli funkcjonariusze UB. Część narodowców po prostu zdawała sobie oczywiście sprawę, że sytuacja jest bardzo trudna i być może uda się doprowadzić do powstania jakiegoś fasadowego, pod zmienioną nazwą, inną nazwą Stronnictwa Narodowego. Ale kalkulacje te były oczywiście złudne, dlatego że plan tak zwanej legalizacji Stronnictwa Narodowego powstał naprawdę w Moskwie, w otoczeniu Berii, czyli NKWD. I była to próba po prostu jak gdyby spacyfikowania Stronnictwa Narodowego. Zresztą ta próba legalizacyjna, powstał taki komitet legalizacyjny Stronnictwa Narodowego z takimi wybitnymi oczywiście działaczami jak Aleksander Zwierzyński, czy Stanisław Kozicki i jeszcze wielu innych znanych działaczy, Ludwik Jakca-Bykowski i tak dalej. I właśnie ta próba zakończyła się oczywiście niepowodzeniem, aresztowaniem tych działaczy. A zatem nawet jakaś próba podjęta w dobrej woli legalizacji Stronnictwa Narodowego była niemożliwa. Stronnictwa Narodowe, działacze innych formacji narodowych byli szczególnie tępieni przez aparat bezpieczeństwa, przez NKWD, przez UB i doszło do wielu procesów pokazowych. Oskarżano oczywiście o narodowców o szpiegostwo, współpracę z wywiadem czy amerykańskim, oczywiście z Niemcami również. Także te zarzuty oczywiście były zupełnie absurdalne. Przechodzili naprawdę niezwykle brutalne śledztwa. Niezwykle brutalne. Na przykład był taki duży proces pokazowy relacjonowany przez radio, przez niejaką odlańską Wandę, proces Adama Doboszyńskiego. Proces, oczywiście Doboszyński został torturowany, został zamordowany. Niestety jego ciała dotychczas nie udało się odnaleźć. Poza tym w dniach 22 maja 1947 roku miał miejsce proces ostatniego kierownictwa Stronnictwa Narodowego, tak zwanego prezydium SM, w którym to kilka osób zostało skazanych na wieloletnie więzienie, między innymi Tadeusz Maciński na karę śmierci, później zamienioną dzięki wstawiennictwu Stanisława Grabskiego na więzienie dożywotnie. Leon Dziubecki, ostatni prezes Stronnictwa Narodowego w kraju, został skazany na więzienie dożywotnie i zmarł w 1948 roku w szpitalu więziennym. Inni też otrzymali wysokie wyroki od 10 do 15 lat. Ale można powiedzieć, że jeszcze ważny też oczywiście proces w 1948 roku, gdzie na karę śmierci skazano przywódców Narodowych Sił Zbrojnych, ostatniego komendanta Stanisława Kaśnicę, ale także również drugiego, jego zastępcę Lecha Neumanna. Można powiedzieć, że w więzieniach oczywiście znaleźli się przedstawiciele wszystkich formacji narodowych. Wspomniany może jeszcze Kaśnica, który był sądzony właśnie w tym procesie pokazowym, został zamordowany, podobnie jak Lech Neumann, tak zwaną metodą katyńską, to znaczy strzałem w tył głowy. Zresztą wielu z tych narodowców w ten sposób zostało po prostu, było mordowanych. Na szczęście został ekshumowany w 2012 roku i Stanisław Kaśnica został pochowany z najwyższymi honorami z 11 maja 2013 roku w Warszawie na cmentarzu wojskowym po Wąskowskim. Dzięki właśnie pracom Instytutu Pamięci Narodowej udało się między innymi również odnaleźć szczątki wielu narodowców. Natomiast Stronnictwo Narodowe prowadziło działalność na emigracji. Tam prezesem przez wiele lat był Tadeusz Bielecki, zresztą wybrany prezesem w 1939 roku. I Stronnictwo Narodowe na emigracji między innymi właśnie miało swoje struktury w Europie Zachodniej, przede wszystkim oczywiście z centralą w Londynie, w Ameryce, w Australii. Wydawano między innymi dwutygodnik Myśl Polska. w Nowym Jorku, Chicago, Londynie istniały instytuty Romana Dmowskiego zajmujące się działalnością historyczną, archiwalną, wydawniczą i odczytową. I ten dorobek naukowy, historyczny emigracyjnego Stronnictwa Narodowego jest naprawdę imponujący. Ci, którzy pozostali na emigracji, po prostu często włączyli się w działalność państw, w których przyszło im żyć. To było bardzo wielu wybitnych ludzi, którzy po prostu też na pewno mają swój wkład w rozwój tych państw. Często to byli wybitni naukowcy w różnych dziedzinach. No warto na przykład wspomnieć też na przykład Wojciecha Zaleskiego, który był jednym z doradców kręgów amerykańskich w Stanach Zjednoczonych, związanych właśnie z realizacją planu Marszala. Był również dyrektorem Radia Madryt w Hiszpanii. Stronnictwo Narodowe zakończyło swoją formalną działalność na emigracji w 1992 roku. Jeszcze można wspomnieć o działaczach narodowych w kraju. Po 1956 roku wszyscy ci, którzy przeżyli, opuszczają więzienie. Co nie znaczy, że uzyskują taką pełną wolność. Opuszczają mury więzień, ale cały czas, przez całe życie, do ostatnich chwil swojego życia są po prostu inwigilowani przez bezpiekę. Często są poddawani różnym naciskom. Są pozbawiani oczywiście możliwości wykonywania swojego zawodu, na przykład wielu prawników. Ich rodziny również są szykanowane. Można powiedzieć, że ci, którzy przeszli brutalne śledztwo, są nadal po prostu poddani jakiejś takiej presji ze strony komunistów. Zresztą sami komuniści, zbrodniarze komunistyczni mówili, że już zapowiadali im, kiedy opuszczali więzienie, że obóz narodowy zostanie zniszczony nie tylko fizycznie, a jeśli się nawet nie udało zniszczyć wszystkich, niektórzy przeżyli, to zostanie po prostu zniszczony moralnie, zostanie zohydzony. No i tak się rzeczywiście działo. Historiografia w PRL-u komunistyczna opisywała dzieje obozu narodowego w sposób absolutnie kłamliwy. Tam pojawiały się tego typu właśnie określenia jak faszyści, reakcjoniści i tak dalej, i tak dalej. Także historia polskiego obozu narodowego, także Stronnictwa Narodowego jako jednego z elementów tego obozu jest po prostu, była najbardziej zakłamywana i jest, że tak powiem, no, powinnością i państwa polskiego, aby to odkłamywać. I mam nadzieję, że służyć temu będzie również Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, w którym mam zaszczyt być i podejmować różne działania naukowe, między innymi słownik biograficzny działaczy polskiego obozu narodowego, ale także Instytut prowadzi taką akcję pozyskiwania archiwaliów rodzinnych, pamiątek działaczy narodowych. Bardzo wiele rodzin po prostu przekazało. To są bezcenne rzeczy. Zdjęcia, wspomnienia, listy. Także jest prowadzona akcja pozyskiwania właśnie takich materiałów archiwalnych z emigracji. Jest to później digitalizowane, opracowywane i to są rzeczy oczywiście ogromnie ważne. Obóz narodowy, Stronnictwa Narodowe to jest część po prostu historii polskiej historii, polskiego narodu. I to oczywiście jest, wymaga oczywiście należnego upamiętnienia. I jeszcze właśnie jeśli chodzi o te działania narodowców kraju, to ci, którzy wyszli właśnie z tych więzień, ci seniorzy, chociaż w bardzo złym stanie zdrowia, pozbawieni oczywiście nawet elementarnych jakichś możliwości egzystencji, bardzo często kontynuowali tę działalność niepodległościową, oczywiście w zupełnie zmienionej sytuacji, ponieważ no, próba powołania organizacji narodowej, konspiracyjnej była niemożliwa. Była taka próba w 1959 roku w gronie, no, powiedziałbym, bardzo doświadczonych narodowców, w gronie 5-6 osób, bardzo zaufanych, a jednak wszechobecna inwigilacja bezpieki no, doprowadziła do tego, że te plany zostały, że tak powiem, sparaliżowane już na samym początku. W 1959 roku powstała pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa i powołana przez, już można powiedzieć, nowe pokolenie młodych ludzi, w dużym stopniu studentów. To była organizacja pod nazwą Liga Narodowo-Demokratyczna i stosunkowo oczywiście mało znana, dlatego że historię Polski dotychczas, tak zwaną III Rzeczpospolitej, oczywiście pisali ludzie związani często z tak zwanym nurtem rewizjonistycznym, czyli byli komuniści bądź dzieci byłych działaczy komunistycznych, stalinowskich i w zasadzie można powiedzieć, chcieli sprowadzić tę działalność opozycyjną do takich środowisk właśnie lewicowych, skrajnie lewicowych, tak zwanych rewizjonistów, którego przedstawicielami tego nurtu byli między innymi Jacek Kuroń, który przecież tworzył na przykład hasełstwo czerwone, walterowskie, jeszcze bardziej czerwone niż oficjalne, czy Karol Modzelewski, czy wielu, wielu innych. Także Liga Narodowo-Demokratyczna to była pierwszą organizacją konspiracyjną, no, rozbitą przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1961 roku miały miejsce procesy wśród osób, które kierowały tą Ligą Narodowo-Demokratyczną. Byli między innymi Józef Kosecki, no niestety później okazał się tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Zmarły w tragicznie wypadku samochodowym Janusz Krzyżewski, między innymi członek Rady Polityki Pieniężnej, później zaangażowany też jako w działalność Solidarności jako ekspert, Marian Barański, mecenas Marian Barański, działacz narodowy, który aktywnie nadal i w tej chwili teraz również prowadzi działalność polityczną, czy również wówczas najmłodszy Henryk Klata. Działali też oczywiście seniorzy, jak Konstanty Skrzyński, który był oficjalnym, ale oczywiście konspiracyjnym przedstawicielem Stronnictwa Narodowego w kraju, czy mecenas Leon Mirecki, czy też na przykład mecenas Napoleon Siemaszko. I na koniec, jeśli mogę, to jeszcze właśnie, żeby tak przybliżyć te sylwetki, to właśnie zainspirowany tutaj jeszcze w audycji telewizyjnej słowami ojca, który wspomniał właśnie postać Leona Mireckiego, to chciałbym jeszcze właśnie przybliżyć całą rodzinę Mireckich, bo też pokazuje naprawdę, kto tworzył ten obóz narodowy. Jakie to były wspaniałe postacie, ludzie rzeczywiście oddani Polsce i dla których to służba Bogu i ojczyźnie była po prostu treścią ich życia. Więc może o tej rodzinie, o tych kilku osobach. Oni wszyscy, ta rodzina Mireckich, która pochodzi z Racławic koło Niska, tam właśnie związana była ze Stronnictwem Narodowym. W czasie okupacji działali w konspiracyjnej narodowej organizacji wojskowej. Najstarszym dzieckiem w rodzeństwie Mileckich była Waleria, która no, po wojnie poświęciła się pracy nauczycielskiej, była znakomitym pedagogiem, była po prostu po wojnie przez cały czas inwigilowana przez służbę bezpieczeństwa. Zmarła w 1978 roku. Wspaniała postać. Wiele osób mieszkających właśnie w tych okolicach w Mińsku jeszcze ją pamięta. Drugim dzieckiem państwa Mileckich był Bronisław. W 1933 roku przyjął w katedrze lwowskiej święcenia kapłańskie. Po wojnie pozostał ze swoimi wiernymi na ziemiach zabranych. W Związku Sowieckim na terenie archidiecezji lwowskiej oraz na Podolu prowadził konspiracyjną posługę duszpasterską. Ksiądz Bolesław Milecki zmarł w 1986 roku. Kolejny z rodzeństwa Mileckich, Adam, był komendantem Okręgu Lubelskiego i Lwowskiego Narodowej Organizacji Wojskowej. Czterokrotnie aresztowany przez gestapo, skutecznie uciekał z transportu albo więzienia. Wywieziony do obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec, doczekał się uwolnienia. Po powrocie do kraju znów był w Narodowej Konspiracji Niepodległościowej. Dwukrotnie aresztowany przez UB, został zamordowany w więzieniu w Warszawie na Mokotowie w 1952 roku. Przez podwładnych nazywany był rycerzem bez skazy. Także młodszy od Adama brat Kazimierz Milecki pełnił funkcję komendanta Okręgu Rzeszowskiego Narodowej Organizacji Wojskowej. Po wkroczeniu Sowietów zagrożony aresztowaniem opuścił Polskę. Prowadził aktywną działalność polityczną na emigracji, zmarł w 1999 roku. Jego prochy zostały przewiezione do kraju i złożone w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Racławicach koło Niska. Podobne koleje losu stały się udziałem Janiny. Aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa, skazana została na 2,5 roku więzienia. W 1957 roku wyjechała do Kanady. Po śmierci męża, żołnierza Błękitnej Armii, generała Józefa Hallera, powróciła w latach 80. do Polski. Zmarła w 1989 roku w Racławicach. Najmłodsza z rodzeństwa Mileckich była Helena. Od początku okupacji zaangażowała się w działalność podziemia narodowego. Po wojnie wraz z mężem Augustem Michałowskim, czołowym działaczem Stronnictwa Narodowego, opuściła Polskę, prowadziła działalność na rzecz kraju, na rzecz niepodległości, na emigracji. Zmarła w Polsce w 1995 roku w rodzinnych Racławicach. Wreszcie jeszcze dwie postacie. Leon Milecki po zajęciu Polski przez Sowietów był w konspiracyjnym Stronnictwie Narodowym, dwukrotnie aresztowany przez UB. W więzieniu spędził kilka lat. Po raz kolejny został aresztowany w 1960 roku pod zarzutem organizowania wspomnianej wcześniej konspiracyjnej Ligi Narodowo-Demokratycznej. Przez cały czas PRL był pod obserwacją ją Służby Bezpieczeństwa. Był człowiekiem wielkiej wiary. Należał do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Miałem ten przywilej znać blisko pana Leona. Pamiętam wiele rozmów w jego mieszkaniu przy ulicy Złotej w Warszawie. W ten sposób formował kolejne pokolenia narodowców. Z małżonką Ireną Szymanowską, kurierką Armii Krajowej, przeżyli 46 lat do śmierci pana Leona w 2007 roku. I na koniec jeszcze jedna postać, czyli po prostu pani Maria Milecka-Loryś. Pani Maria Milecka-Loryś w 1937 roku rozpoczęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie należała do Narodowej Organizacji Młodzież Wszechpolska. W czasie okupacji była komendantką Narodowej Organizacji Kobiet w Okręgu Rzeszowskim, a od 1945 roku komendantką Narodowego Zjednoczenia kobiet. Aresztowana przez UB, zwolniona na mocy amnestii, opuściła Polskę. W korpusie generała Władysława Andersa poznała swojego męża. Na emigracji aktywnie działała w wielu organizacjach polonijnych. Przeznaczała sporą sumę pieniędzy na fundusz stypendialny dla zdolnych studentów w Polsce. Później, kiedy w latach 90. już mieszkała w rodzinnym domu w Racławicach koło Niska, mimo podeszłego wieku co roku jeździła na przedwojenne tereny Polski z pomocą charytatywną dla Polaków na wschodzie. Przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego odznaczona została krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Pani Maria Mirecka-Loryś skończyła w tym roku, tak, dokładnie 7 lutego, 105 lat. Także, no cóż, pozostaje chyba życzyć pani Mireckiej-Loryś dużo, dużo zdrowia i oczywiście wyrazić wielki szacunek dla całej rodziny Mireckich, dla pani też, dla jej również osobiście. To jest oczywiście jedna z wielu, może szczególna, ale jedna z wielu rodzin zaangażowanych w działalność Stronnictwa Narodowego.
O którym mowa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych na antenie na Radio Maria, Stronnictwo Narodowe 1928-1990. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Zapraszam do współtworzenia dzisiejszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I dwa numery dla telefonujących spoza granic Polski 48 56 655 523 33 lub 48 56 655 23 66. 17 minut po godzinie 22:00 Wymarsz uderzenia. Utwór, który wybrzmi na antenie Radia Maria.
A jeśli bzy już będą, to bzów mi przynieś kiść i tylko mnie nie całuj. I nie broń iść, bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł i ciebie z karabinem do końca będę niósł. To wymarsz uderzenia i mój w ten ranek tak słoneczny, piosenka nasza brzmi. Słowiańska ziemia święta doniesie nas na bój, a Polska gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A jeśli będzie lato, to przynieś żyta kłos, dojrzały i gorący, i złoty jak twój włos. I choćby śmierć nie dała, bym wrócił kiedy żyw, poniosę z twoim głosem słowiańskich zapach żniw. To wymarsz uderzenia i mój ten ranek tak słoneczny, piosenka nasza żniw. Słowiańska ziemia święta poniesie nas na bój, a Polska gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A jeśli będzie jesień, to kalin pęk mi daj, tylko mnie nie całuj i nie broń iść za kraj, bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł. niósł i ciebie z karabinem do końca będę niósł. To wymarsz uderzenia i mój, i mój, i mój, w ten ranek tak słoneczny. Piosenka nasza brzmi, słowiańska ziemia święta poniesie nas na bój. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska,
wymarsz uderzenia. Doktor Krzysztof Kawęcki jest naszym gościem, Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Temat, który podejmujemy, to Stronnictwo Narodowe 1928-1990. Halo, bardzo proszę.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja, takie pytanie do profesora Kawęckiego, bo mówił
witamy pana bardzo serdecznie. Rozpocznijmy od może przedstawienia się.
Zenon z Gdańska.
Bardzo nam miło, panie Zenonie, proszę bardzo.
Bo właśnie chciałem, aby profesor wspomniał o działaczach narodowych z Pomorza, dlatego że jak mówił o organizacjach wojskowych, które powstawały w Polsce, no to też chciałem przypomnieć tą postać księdza pułkownika Józefa Wrycze, który był pierwszym prezesem Rady Naczelnej Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski, a wcześniej był znanym działaczem Stronnictwa Narodowego na Pomorzu i też 25 sierpnia 25 roku gościł Romana Dmowskiego u siebie na probostwie razem z posłami, księdzem, senatorem Boltem i posłami Kozickim, Stachą, Sołtysiakiem, Szturmowskim. I chodzi mi o to, czy poglądy posła Stachy, takie polityczne, mieściłyby, były zbliżone do księdza Wryczy, z którym on chciał, poseł Stacha, na początku II wojny światowej nawiązać kontakt, ale mu się to jednak nie udało. I też, że sam Roman Dmowski, jego babcia, tak wspominał jeden z działaczy poznańskich, jego babcia pochodziła też z okolic Starogardu Gdańskiego, także też rodzinnie był związany z Pomorzem. Także chciałem ten temat zagaić, bo właśnie Gryf Pomorski powstał na bazie Gryfa Kaszubskiego, który założył, główną postacią tam był Józef Dambek, i po przyłączeniu takiego autorytetu jak ksiądz Wrycza, no on rozszerzył, ta organizacja rozszerzyła swoją działalność na całe Pomorze i no miała większą zasięg i zmieniła swoją nazwę na Gryf Pomorski. I w związku z tym też, że ci narodowcy też na Pomorzu też tworzyli te organizacje. I żeby pan profesor tutaj coś więcej o tym powiedział.
Mm-hmm. Dziękujemy, panie Zenonie.
Tak, dziękuję.
Bardzo dziękuję panu za przypomnienie tej naprawdę bardzo ważnej, znaczącej organizacji. Zresztą jej działacze po wojnie również byli więzieni. Po 1956 roku aktywnie włączyli się w różne formy działalności. Ale zanim odpowiem, oczywiście to jeszcze chciałbym nawiązać do utworu. Bardzo dziękuję ojcze za ten piękny utwór Wymarsz uderzenia, bo warto wspomnieć, to jest okres oczywiście wojny,
to jest związana ta pieśń z formacją również narodową, czyli Konfederacją Narodu, która miała taką formację też wojskową, oddziały wojskowe pod nazwą Uderzeniowe Bataliony Kadrowe. No i właśnie to jest to uderzenie, tak, wymarsz uderzenia. Autorem słów do tej piosenki jest Andrzej Trzebiński, jeden z redaktorów takiego pisma konspiracyjnego, literackiego Sztuka i Naród. Zresztą wszyscy redaktorzy naczelni tego pisma, Bronisław Onufry-Kopczyński, wspomniany Andrzej Trzebiński, Wacław Bojarski i Tadeusz Gajcy zginęli. Też to jest spuścizna również Polskiego Obozu Narodowego i warto, żeby właśnie ci młodzi, wybitni poeci po prostu też znaleźli swoje miejsce w polskiej literaturze, ale może nie, bo miejsce w tym mają, natomiast chodzi o to, żeby znaleźli miejsce swojej świadomości. Natomiast rzeczywiście Gryfon Morski to jest organizacja, która była bardzo dobrze zorganizowana. Zresztą powstała w wyniku scalenia kilkunastu pomorskich organizacji, różnych grup konspiracyjnych. Szacuje się, że liczebność tej organizacji to było około 20 tysięcy ludzi, natomiast twórcą, można powiedzieć, twórcą, organizatorem, przede wszystkim w tym początkowym okresie, był właśnie ksiądz Józef Wrycza, który właśnie doprowadził do tego rozwoju organizacyjnego. No niestety w połowie 1943 roku Gestapo aresztowało wielu działaczy. Część aresztowanych osadzono w obozie koncentracyjnym Stutthof, innych właśnie w więzieniu Gestapo w Gdańsku. Oczywiście ta dekonspiracja też związana była z działalnością agentury niemieckiej, agentów Gestapo, dzięki czemu Niemcy zdobyli dość pokaźną wiedzę, dużą wiedzę o członkach tej organizacji, tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski, a wcześniej, jak pan mówi, rzeczywiście tajnej organizacji Gryf Kaszubski, i po prostu niestety wielkie tutaj ofiary ta organizacja poniosła. Także kolejne aresztowanie to było w 1944 roku, również w wyniku może trochę takiego przypadkowego przechwycenia listy członków tej organizacji i można powiedzieć, że w wyniku tych działań niemieckich Gestapo w latach 1943-1944 organizacja w dużym stopniu została po prostu pomniejszona, wręcz prawie że rozbita. Także trzeba powiedzieć, że ta działalność koncentrowała się na, znaczy była różne formy tej działalności. Była to nie tylko działalność taka bezpośrednia, zbrojna, ale również działalność dotycząca takiej formacji, czyli właśnie formacji religijnej, troska o formacje religijne i życie religijne, o język, również wysokie umiejętności w zakresie fałszowania dokumentów, podrabiania dokumentów, które miały chronić działaczy konspiracyjnych. I Gryf Pomorski niewątpliwie też oddał wielkie zasługi Armii Krajowej w tej działalności takiej właśnie wywiadowczej. Chodziło tutaj między innymi właśnie o pewne rozpoznanie obiektów wojskowych niemieckich,
na przykład właśnie fabryki niemieckiej w Policach koło Szczecina. Także na pewno rzeczywiście dobrze pan wspomniał. Tę organizację oczywiście trzeba przypomnieć. No też oczywiście jest wiele innych. Pewnie nie wymieniłem również na przykład organizacji Ojczyzna, która działała w Wielkopolsce. Także ta działalność podziemna była oczywiście, no, można powiedzieć, imponująca.
Stronnictwo Narodowe 1928-1990. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kowęcki, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak.
Mówi Marian z Warszawy.
Witamy, panie Marianie.
Ja bym chciał przypomnieć panu doktorowi o organizacji, do której sam należał, mianowicie Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu i Komitet Samoobrony Polskiej. Była to organizacja narodowa walcząca z ustawą o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, a przypominam, że ta ustawa pochłonęła życie około 220 milionów Polaków. I to była największa zbrodnia komunistów na narodzie polskim. I drugim problemem, którym się zajmowano, ta organizacja, było szerzenie ideologii narodowej. Bo Liga Narodowo-Demokratyczna była sądzona przy drzwiach zamkniętych, bo SBC-y zadbali o to, żeby idea narodowa nie przeniknęła do społeczeństwa. Nawet nie poinformowano o tym, że tego rodzaju proces się odbył. Natomiast Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu, przypominam, narodu zostało dodane na wniosek prymasa Wyszyńskiego. Otóż wydawał pismo Samoobrona Polska w nakładzie około 4000. Idea narodowa tam przedstawiana, no można sobie pomnożyć przez ilość tam czytelników, w każdym razie ona wyszła z zakamarków dotychczas i po prostu weszła w społeczeństwo. W ten sposób narodowcy walczyli, bo nie sztuka mówić jest o niepodległości, śpiewać pieśni patriotyczne, tylko trzeba konkretnie walczyć w sytuacji, kiedy znaczna część społeczeństwa była bierna. Również księża mówili, że to jest walka z wiatrakami. Okazało się, że walkę można podjąć i trzeba ją było podjąć. No to tyle i czekam na odpowiedź pana doktora Kowęckiego.
Pozdrawiamy, panie Marianie, dziękujemy. Panie doktorze, prosimy.
Dziękuję, bardzo mi miło, bo to był pan Marian Barański z Warszawy, o którym wspominałem. Syn żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, działacz wspomnianej Ligi Narodowej, Narodowo-Demokratycznej, skazany w 1961 roku na przetrzymywany w więzieniu i skazany w procesie Ligi Narodowo-Demokratycznej. Natomiast w 1976 roku pan Marian Barański założył wspomniany Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu, o którym zresztą już mówił. Życie, czyli właśnie walka o życie dzieci narodzonych, rodzina, zagrożenia związane już wówczas, które do Polski w jakiś sposób docierały, no i naród. Rzeczywiście to ostatnie słowo zostało do komitetu dołączone na prośbę, sugestię księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, z którym to bezpośredni kontakt w imieniu Polskiego Komitetu Obrony Życia, Rodziny i Narodu utrzymywał ksiądz Bogusław Jerzycki, też wspaniały kapłan z Bydgoszczy, który
Między innymi no, wsławił się budową tak zwanego nielegalnego, jak to mówiono wówczas, kościoła. I no, miałem tę, jak pan tutaj Barański zaznaczył, miałem też tę przyjemność, czy jak to nazwać, ale no, w każdym bądź razie być uczestnikiem jeszcze jako młody człowiek, licealista czy student pierwszego roku działalności Polskiego Komitetu Obrony Życia Rodziny Narodu. To była też organizacja, która rzeczywiście no, wypełniała jak gdyby to przesłanie Polskiego Obozu Narodowego, czyli rodzina, naród, no i oczywiście na początku życie. Te rzeczy, które są w tej chwili, te wartości, które są oczywiście w tej chwili zagrożone i które są bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne. I dobrze, że pan mecenas Marian Barański udało się w ogóle zadzwonić, dodzwonić i mógł o Polskim Komitecie powiedzieć, bo nasza wiedza w społeczeństwie na temat właśnie też tych grup narodowych, czy w ogóle działań środowisk narodowych w kraju po II wojnie światowej jest bardzo, bardzo znikoma. A jeśli chodzi o lata 70., to nie było tak, że był tylko Komitet Obrony Robotników, zresztą określający się jako Lewica Laicka. Nie tylko była Konfederacja Polskiej Niepodległej, czy Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, ale również był Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu. Co prawda mniej może znany, także z uwagi na to, że oczywiście nie był, był przemilczany także przez ówczesne ośrodki różne emigracyjne, które po prostu no, były niechętne, niechętnie patrzyły na ideę narodową.
37 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych w temacie Stronnictwo Narodowe 1928-1990. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki. Hallo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Łukasz z Krakowa. Chciałem kilka słów odnośnie, jeśli chodzi o działalność polskiego, bo na emigracji, bo tu chyba, o ile mi wiadomo, to ta koncepcja wysyłania skoczków spadochronowych do Polski, tak zwanych cichociemnych, narodziła się chyba właśnie w kręgu obozu narodowego. Stanisław Kalenkiewicz Kotwicz był chyba jakoś związany z obozem narodowym, twórca tej koncepcji właśnie z wysyłania skoczków spadochronowych. Był też taki skoczek spadochronowy Lachowicz, narodowiec, który zginął podczas skoku.
Tak, panie Krzysztofie?
Można kontynuować?
Proszę bardzo.
Tu chciałem odnośnie właśnie udziału narodowców w walce z okupantem. Był taki narodowiec o nazwisku Lachowicz chyba, który po przeszkoleniu na cichociemnego zginął podczas skoku. To znaczy podczas samolot chyba w drodze do Polski rozbił się u wybrzeży Szkocji. A w ogóle twórcą tej koncepcji właśnie wysyłania skoczków cichociemnych do Polski był Stanisław Kalenkiewicz, chyba też związany jakoś z narodowcami poprzez swoje powiązania rodzinne. To może tyle z mojej strony.
Dziękujemy panie Krzysztofie, serdecznie pozdrawiamy. Panie doktorze, prosimy.
No tak, oczywiście również narodowcy byli wśród tych takiego bardzo elitarnego grona tak zwanych cichociemnych, którzy zostali tutaj po wielu miesiącach szkoleń. W Wielkiej Brytanii zostali tutaj przerzuceni do kraju. I no tutaj oczywiście ten udział emisariuszy, czy w okresie okupacji, czy też później już po 1945 roku, chociaż może to były losy już trochę inne i bardziej tragiczne, bo one doprowadziły również do no, wielu wpadek i po prostu procesów narodowców. Natomiast no, w czasie okupacji to na przykład taka też postać Wiesława Szpakowicza, który zgłosił w oddziale takim szóstym, czyli takim oddziale specjalnym sztabu Naczelnego Wodza swoją gotowość do pracy w kraju, jak mówił, i właśnie po ukończeniu takiego kursu szkoleniowego również został po prostu w ramach takiej operacji lotniczej zrzucony jak gdyby do kraju z lotniska RAF-u w brytyjskim samolocie i tam właśnie podjął, że tak powiem, działalność właśnie na Lubelszczyźnie i w zasadzie można powiedzieć, znaczy to był oczywiście jeden z tych cichociemnych, no niestety zginął razem z 7 członkami załogi oraz tam spadochroniarzami Armii Krajowej. W każdym razie to jest jeden z tych też epizodów związanych właśnie z działalnością narodowców w tej grupie również cichociemnych.
Bardzo proszę, halo.
Danuta Złocławka z jej strony. Proszę ojca, mój dziadek i ojciec mojej mamy był współorganizatorem z księdzem pułkownikiem Wryczą powstania na Pomorzu. Ja mam jego dyplomy, kilka jego orderów. Oprócz tego mamy jeszcze inne pamiątki. Chciałabym po prostu w dobre miejsce to przekazać. Myślę o panu Kawęckim, może jemu.
Pani Danuto, już przekazujemy głos.
Dziękuję. To są bezcenne pamiątki i bardzo, bardzo dobrze, że pani tę kwestię poruszyła. Ja myślę, że tu dobrym miejscem wspominałem jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Instytucja, która powstała w lutym 2020 roku, czyli w ubiegłym roku, z inicjatywy ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Instytut kierowany jest przez pana profesora Jana Żaryna, no osobę bardzo, bardzo, że tak powiem, zasłużoną dla ukazywania prawdziwej historii Polski, także przede wszystkim jeśli chodzi o dorobek i dziedzictwo polskiego obozu narodowego, ale Instytut jest przede wszystkim bardzo przygotowany profesjonalnie w zakresie zabezpieczania, później oczywiście udostępniania wszelkich pamiątek, materiałów, zbiorów i oczywiście będziemy bardzo, bardzo wdzięczni i oczywiście to wszystko zostanie, że tak powiem, ten sposób przekazania przez panią zostanie oczywiście przeprowadzony w sposób taki bardzo profesjonalny, ale no już w tej chwili chciałbym wyrazić wdzięczność i mam nadzieję, że te zbiory po prostu trafią do Instytutu, bo to jest naprawdę, jak mówię, no, dobre miejsce. Plany Instytutu są no, daleko idące, także będą one dobrze zabezpieczone. Ja może podam adres Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. To jest Warszawa, ulica Szczęśliwicka 62. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, ulica Szczęśliwicka 62, Warszawa. Można tam napisać, można zadzwonić. Jest też strona internetowa Instytutu. Także zachęcam do odwiedzenia i do tej strony i kontaktu. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
witam ojca prowadzącego, witam pana profesora Kawęckiego. Chciałabym tak potwierdzić co do
samoobrony. A my również chcemy powitać, tylko nie wiemy kogo.
Ojej, no faktycznie Anna Złochowa. Chciałabym dać świadectwo co do samoobrony. Życia i narodu, zapomniałam dokładnie, troszkę jestem podekscytowana, jak to się nazywało, obrony życia i samoobrona polska życia i, życia i narodu, że no, oprócz tego, że w mojej ocenie, ponieważ no, znam dokładnie te pisma, które się ukazywały i no, chciałabym powiedzieć, że to w mojej ocenie to jest pierwsza w Polsce organizacja powojenna, która w ogóle poruszyła temat aborcji i ochrony życia i ochrony Polski, Polaków, no poza świętej pamięci panem Walentym Majdańskim, ale to on tak no nie dożył tej samoobrony. No i, ale oprócz tego wiem, że samoobrona poruszała również takie tematy, jak na przykład Feliksa Koniecznego, cywilizację, historię Polski. Także no, nie tylko się na tym koncentrowała, tylko po prostu na, generalnie na, w bardzo szerokim zagadnieniu obrony Polski. To wiem, no później się zdaje się przekształciła w Stronnictwo Narodowe Szczerbiec. Halo?
Tak, pani Anno.
Tak, tak, tak. No to mówię, takie, chciałam to moją taką myśl poddać, że jeżeli chodzi o obronę dzieci nienarodzonych, w mojej ocenie jest to pierwszy głos w Polsce powojenny.
Już pani Anno, przekazujemy głos panu doktorowi.
No, dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję pani Anno za tę wypowiedź. Tak, to prawda. Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu był pierwszą zorganizowaną strukturą, która podjęła właśnie obronę życia. Przypomnę, że działacze Polskiego Komitetu Obrony Życia, Rodziny i Narodu zebrali 12 tysięcy podpisów. Jeszcze to jest, mówimy o okresie przed sierpniem 1980 roku, a więc w sytuacji bardzo trudnej. Zebrali 12 tysięcy podpisów z apelem do Sejmu PRL o uchyleniu tej właśnie zbrodniczej ustawy z 1956 roku. Oczywiście sam zresztą uczestniczyłem w tej zbiórce tych podpisów. To nie była akcja łatwa, dlatego że no wiadomo, podawanie imienia, nazwiska, podpisywanie się po czymś, raz, że oczywiście groziło represjami, takie miały miejsce zatrzymania przez milicję, aresztowania, przesłuchania. Natomiast to też ludzie pewnie wielu się bało, ale mimo wszystko zostało zebranych 12 tysięcy podpisów. No niestety też no, trzeba skonstatować trochę ze smutkiem, że apel do innych organizacji opozycyjnych o udział w tej akcji, o wsparcie, no nie spotkał się z ich strony z jakimkolwiek zainteresowaniem. Ale chciałbym powiedzieć, że założycielem, twórcą Polskiego Komitetu Obrony Życia, Rodziny i Narodu, bo być może tego nie powiedziałem, to był właśnie pan Marian Barański i jak pisze w swoich wspomnieniach, jak mówi, to właśnie osoba wspomnianego przez panią świętej pamięci Walentego Majdańskiego, no wspaniałej postaci, też człowieka, który zrobił bardzo wiele dla obrony życia dzieci narodzonych. To właśnie ta postać Walentego Majdańskiego zainspirowała Mariana Barańskiego do powołania tego komitetu. Ale widzę, że pani dobrze pamięta te przecież już dawno minione lata i działalność komitetu i pewnie lekturę Samoobrony Polskiej, bo tam w każdym numerze właśnie też przypomina na Feliksa Konecznego. No i muszę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny czy panu Marianowi Barańskiemu, osobom, które mogłem spotkać na swojej drodze i dzięki temu na przykład już wówczas zapoznać się zupełnie prawie, że zapomnianą spuścizną Feliksa Konecznego. A Feliks Koneczny jest wielkim, wybitnym uczonym, wybitnym historiozofem i naprawdę bardzo, bardzo porządkuje pewne kwestie, rozwiązuje wiele, że tak powiem, wątpliwości, czy też potrafi ta jego nauka, te jego koncepcje porządkować ocenę rzeczywistości. Także bardzo dziękuję za to przypomnienie.
Na zegarach 22:50 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych na temat Stronnictwo Narodowe 1928-1990. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Padereckiego. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie powalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca serdecznie, witam pana profesora. Panie profesorze...
My również, kogo witamy?
Adam Smysłowicz.
Panie Adamie, czy mogę mieć prośbę o poprawienie jakości połączenia?
No ja tutaj mam słabe połączenie, może ja się przesunę dalej, bo ja mam wyłączone oczywiście radio, ale tutaj jestem na parterze i tak właśnie na parteru właśnie, więc ja to już teraz chodzę.
Niestety nie.
No to ja się może dalej jeszcze przesunę.
Panie Adamie, prosimy o może taką tak esencję wypowiedzi, tak aby...
Halo?
Tak, prosimy panie Adamie.
Jest lepiej?
Też nie, ale prosimy, aby wypowiedzieć się z tak...
Witam ojca, witam pana profesora serdecznie, gorąco, więc ja sięgam do czasów, których była ciężka walka o naszą niepodległość. Czyli dokładnie powstania śląskie, a później dalej, byliśmy w grupie studentów, którzy walczyli. Studentów, którzy walczyli właśnie o wolną Polskę. To był dokładnie 89 rok. To jest dokładnie Wydział Pedagogiczny Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Kieszynie. I myśmy walczyli o to, żeby Polska właśnie była Polską. I z nami był między innymi śląski działacz Kazimierz Świtoń, który bardzo nam pomagał. Kieszynianie tego nie rozumieli, bo wy studenci nie robi jeszcze walczycie. O co walczycie? No było ciężko. I powiem ojcu, powiem panu profesorowi i naszym kochanym radiosłuchaczom, że nie katolicy, bo tam w Cieszynie jest, tak można powiedzieć, pół na pół, ewangelicy nam pomagali, że mieliśmy jedzenie. Byliśmy dokładnie 13 grudzień. Tego ojcze, tego panie profesorze nigdy nie zapomnę, kiedy z akademika wyrzucali nam wszystko i macie 2 godziny, żeby się przemieścić. I koniec. Przyjechało no właśnie SB. No i jakieś tam specjalne grupy. Ojcze, panie profesorze, 12 godzin się przemieszczałem do Mysłowic. I później przyjechałem do domu. Rodzice, co jest grane, no mówiłem. A to był stan wojenny. I to był 13 grudzień, kiedy była naprawdę zima niesamowita. Po miesiącu zostałem internowany. Prowadziłem zajęcia z dzieciakami w Cieszynie. Dokładnie na praktyce byłem. I nie było żadnych wyklętych po staniu do ziemi, tylko Boże coś Polskę i nasze religijne pieśni. Więc było ciężko. Nie walczę o nic. Ale nie o taką Polskę walczyłem, ojcze, panie profesorze. A Kazimierz Świtoń, świętej pamięci, naprawdę nam wiele, wiele, wiele pomógł.
Panie Adamie, dziękujemy serdecznie. Przekazujemy głos panu doktorowi, dobrze?
Tak jest. Panie Bogiem, Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Ja może kilka jeszcze słów na temat pana Kazimierza, świętej pamięci Kazimierza Świtonia, człowieka no, bardzo, powiedziałbym, odważnego, wręcz bohaterskiego. To właśnie Kazimierz Świtoń był współtwórcą Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w 1977 roku, ale również był jednym z organizatorów, może nawet głównym raczej organizatorem wolnych związków zawodowych na Śląsku. O ile pamiętam, wówczas te pierwsze struktury, jeśli to można tak nazwać, wolnych związków zawodowych, to były cztery osoby na czele właśnie z Kazimierzem Świtoniem. Zresztą Służba Bezpieczeństwa bardzo brutalnie postępowała, bardzo brutalnie, że tak powiem, zwracała ten zalążek wolnych związków zawodowych, który powstał jeszcze właśnie przed Solidarnością. Także no, jego oczywiście tutaj rola w różnych innych działaniach na rzecz niepodległości Polski, na rzecz rozwoju tego ruchu chrześcijańsko-społecznego jest znacząca.
Serdecznie dziękujemy. 22:56 na zegarach. Na antenie Radia Maryja trwa czas dzisiejszych rozmów niedokończonych na temat Stronnictwa Narodowego 1928-1990. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki. Już za chwilę powracamy, by kontynuować nasze dzisiejsze rozmowy.
Walczyć, mamo, może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba, ciesz się tak.
Dobrze mi chce na rynku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i brać bez lęku za kraj, za honor nasz. Tak strasznie dobrze mi chce na rynku i śmiać się śmierci prosto w twarz.
Jan Rozmanowski. W utworze Dziś idę walczyć, mamo. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam szanownego gościa programu i też czcigodnego ojca. A z tej strony kłania się Andrzej z parafii Więcbork w diecezji bydgoskiej, jednocześnie też członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Bydgoszczy. W pierwszej części programu czcigodny gość był łaskaw również wśród czołowych działaczy tej opcji narodowej wymienić też księdza Władysława Matusa. I chcę powiedzieć, że miałem to szczęście, że było mi dane znać go osobiście przez blisko 20 lat, począwszy od początku lat 80. Z racji moich tam bliskich kontaktów z sanktuarium Matki Bożej Księżnej Kujawskiej w Ostrowąsie koło Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie w tej parafii właśnie ksiądz Władysław Matus był rezydentem pod opieką kustosza sanktuarium księdza Jana Matusiaka. No i właśnie chciałem tutaj nadmienić, że ksiądz właśnie Władysław Matus był wybitnym działaczem Stronnictwa Ludowo-Narodowego jeszcze od przedwojny, pełniąc też obowiązki kustosza największego kościoła w Lwowie pod wezwaniem świętej Elżbiety. No i jest tutaj taki też istotny element jego bogatej historii życia, że jeszcze w okresie międzywojennym, jak się dowiedziałem, był też bodajże przez dwie kadencje posłem na Sejm z ramienia tego Stronnictwa Ludowo-Narodowego. Następnie też pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Stronnictwa Ludowo-Narodowego. No i cóż, no, kiedy nastały czasy powojenne, okres stalinowski, to oczywiście osoba księdza Władysława Matusa była też no, obiektem tutaj niebywałego zainteresowania służb komunistycznych Urzędu Bezpieczeństwa, jak zresztą wielu właśnie tych przedwojennych jeszcze działaczy tutaj politycznych. I właśnie kiedy już po ucieczce Mikołajczyka z kraju zaczęły się represje, ksiądz Władysław Matus tutaj zmienił nazwisko, funkcjonował pod innym nazwiskiem aż do lat właściwie 90. I właśnie kiedy go poznałem, to wtedy było mi tutaj go, znaczy wiadomym, że nazywał się Józef Malkiewicz i myśmy jako jego przyjaciele zjeżdżali się na imieniny 19 marca czcić Józefa i to tak trwało do początku lat 90., kiedy wreszcie on zdecydował się powrócić do swojego prawdziwego nazwiska. A nie było to proste, ponieważ jak pamiętam z relacji jego opiekuna, księdza świętej pamięci Jana Matusiaka, dopiero stało się to, on zgodził się za namową ówczesnego biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej, biskupa Romana Andrzejewskiego, który przy okazji wizytacji właśnie dusz paserskiej w parafii w Ostrowąsie po długiej zresztą rozmowie no, udało mu się wreszcie księdza właśnie Władysława Matusa namówić, no, przekonując go dość tutaj tak długo, że nie musi się już ukrywać pod zmienionym nazwiskiem, ponieważ no, nastąpiła zmiana i jesteśmy już jak należało wierzyć, wreszcie krajem wolnym, niepodległym, jako trzecia RP. Ale muszę powiedzieć, że nie dziwi mnie to, że ksiądz Władysław Matus tak no, z dystansem, z rezerwą obserwował te tak zwane przemiany pookrągłostołowe, nie mając jak gdyby do końca jednak no, zaufania do ich autentyczności. Jeszcze tutaj gwoli ciekawości mogę nadmienić, że jest to postać niezwykła, ponieważ on dożył no, pięknego wieku lat 105 i pamiętam, byłem też jednym z gości uroczystości właśnie tam w parafii w Ostrowąsie i obchodów jego jubileuszu 75-lecia kapłaństwa. I pamiętam, jak informował jego opiekun ksiądz Jan Matusiak, to właśnie ówczesny biskup włocławski po powrocie z Rzymu przywiózł taką rewelację ciekawą, że w urzędach watykańskich tam przy tej okazji, kiedy przeprowadzono takie czynności sprawdzające, no okazało się, że było pewną rewelacją, którą przywiózł właśnie ksiądz biskup z Rzymu, że wtedy, kiedy był w Rzymie, to okazało się, że ksiądz Władysław Matus był w tym momencie najstarszym żyjącym kapłanem katolickim na świecie. Zmarł w wieku, jak mówię, lat 105 i zapamiętałem go nie tylko ja, jako człowieka, no tutaj taką osobowość, człowieka wielkiej godności, który do końca życia właściwie posługiwał, odprawiając msze święte, jeszcze siły mu pozwalały. No i tak właśnie zapadł w pamięci nie tylko mojej, jako wielka, wybitna postać, a jednocześnie też jako człowiek, który emanował wielką, no taką skromnością, pokorą, że nie bardzo przyznaję jako młody człowiek, nawet wiedziałem, jak się w jego obecności zachować, bo miałem takie poczucie, że mam do czynienia z kimś,
dziękujemy
komu
serdecznie.
Ja do kostek nie urastam. I właśnie tutaj chciałem, jeszcze kończąc, też podziękować gościowi programu, że też wymienił osobę właśnie księdza Jerzyckiego z Bydgoszczy, z parafii na ulicy Fordońskiej, który właśnie dzięki jego życzliwości udało mi się tutaj uzyskać jego zgodę na to, że udostępnił jedną z salek parafii na pierwsze spotkania tworzonej z mojej inicjatywy pierwszej w województwie naszym struktury Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego po roku 90. Właśnie tam dzięki życzliwości księdza Jerzyckiego.
Dziękujemy,
mogliśmy się
panie Andrzeju.
Spotykać. Tyle mam na razie, dziękuję, pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. To w zasadzie pan bardzo wiele ciekawych rzeczy powiedział o księdzu Władysławie Matusie, także to jest oczywiście wspaniała postać i jego działalność jeszcze przed pierwszą wojną światową i w okresie międzywojennym, gdy był działaczem Związku Ludowo-Narodowego, posłem Stronnictwa Narodowego, później okres okupacji, no i później, kiedy nawet był przewodniczącym konspiracyjnego zarządu głównego Stronnictwa Narodowego. Także no, wymieniłem oczywiście księdza Matusa, bo to jedna bardzo ważnych postaci, ale oczywiście mam świadomość, że nie sposób jest wymienić wszystkich i to nie jest tutaj jakaś gradacja, jakaś hierarchia znaczenia i tak dalej, bo po prostu no, przy okazji różnych wydarzeń mówimy o niektórych postaciach, ale na przykład moglibyśmy mówić tutaj o bardzo wielu kapłanach związanych również z obozem narodowym, ze Stronnictwem Narodowym. Myślę tutaj na przykład o całej grupie kapelanów, którzy po prostu pełnili posługę duszpasterską, czy to w oddziałach Narodowych Sił Zbrojnych, na przykład ksiądz Michał Paradowski, czy też później już w tej drugiej konspiracji żołnierzy niezłomnych, tak zwanych żołnierzy wyklętych, na przykład w oddziałach również właśnie powojennych NSZ-u, czy Narodowej organizacji, przepraszam, Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. No chociażby, jeśli już to może warto przypomnieć postać księdza Władysława Gurgacza, który został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa po nieudanej akcji Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, też o takiej prowiniencji narodowej. Poddany został okrutnemu śledztwu. Radio i prasa relacjonowały proces grupy partyzantów nazywany przez nie procesem księdza Gurgacza lub częściej bandy Gurgacza. W ostatnim swoim słowie ksiądz Gurgacz mówił, że po prostu ci młodzi ludzie, których tutaj sądzicie, to nie bandyci, jak ich oszczercy nazywacie, ale obrońcy ojczyzny. I Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie w 1949 roku skazał na karę śmierci księdza Gurgacza, a także dowódców tego właśnie ugrupowania Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. I gdy zapadł wyrok śmierci, ksiądz Gurgacz właśnie powiedział: za moje czyny osądzi mnie Bóg, a ja wam wybaczam, ale zachowało się na przykład wspomnienie jednej z osób, również skazanej na kilka lat więzienia za udział w Armii Krajowej. Według tego opisu ostatnie chwile księdza i dwóch jego towarzyszy z organizacji niepodległościowej wyglądały następująco. Przechodząc korytarzem, ksiądz Gurgacz zaintonował pieśń Serdeczna Matko. Zaraz całe więzienie zaczęło ją śpiewać. I ksiądz Gurgacz, pytany o ostatnie życzenie przed egzekucją, poprosił tylko, by strzelano, gdy pieśń ucichnie. Padły 4 strzały. Ksiądz Gurgacz miał wówczas 36 lat. Jeszcze może tylko powiem w nawiązaniu do utworu, który przed chwilą słuchaliśmy, tego drugiego utworu. Dziś idę walczyć mam. Otóż autorem, jak zapewne wiemy, ale warto przypomnieć, jest Józef Szczepański, pseudonim Ziutek, chłopiec 20-letni, który zmarł w czasie powstania warszawskiego 10 września 1944 roku w wyniku odniesionych obrażeń. Był to harcerz, żołnierz oddziału Parasol. Józef Szczepański jest znany między innymi właśnie jako autor znanych bardzo pieśni powstania warszawskiego: Chłopcy silni jak stal czy Pałacyk Michla. Jest także autorem wiersza Czekamy na ciebie czerwona zarazo, wiersza dedykowanego, że tak powiem, Armii Czerwonej, która stała przed Warszawą, przed płonącą Warszawą w czasie powstania i biernie, że tak powiem, przyglądała się agonii miasta i mieszkańców stolicy.
Halo, bardzo proszę.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Dzwonię
Sasza, Werbery, Antonina. Wspominając wybitne postacie ruchu narodowego, chciałam przypomnieć postać ciotecznego brata mamy mojej, mojego wuja, kapitana harcmistrza Bolesława Bonewicza-Usowa, Konara, pseudonim Konar, kawalera orderu wojennego Virtuti Militari, ostatniego dowódcy NOW-u, Narodowej Organizacji Wojskowej Armii Krajowej na okręg Jarosław. Po odejściu Mireckiego właśnie Konar był dowódcą Narodowej Organizacji Wojskowej Armii Krajowej, następnie więziony, torturowany. Po wypuszczeniu z więzienia, to lata 50., zabity przez wojskową ciężarówkę. Hołd złożyła mu dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu właśnie, jako leśniczemu czy nadleśniczemu, wydając pracę Leśnicy w obronie niepodległości. Pisze o nim pan redaktor Tadeusz Chrzanowski jako o człowieku wybitnym. Także szczęść Boże i dziękuję bardzo i dziękuję, że mogłam przypomnieć tą postać, którą znałam i której odejście nad której odejście bardzo bolałam. Odejściem bolałam bardzo. Także szczęść Boże, dzięki.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Panie doktorze,
bardzo proszę. Dziękuję za przypomnienie postaci porucznika Bolesława Usowa Konara. To był żołnierz też oddziału, tak jak pani wspomniała, zresztą Narodowej Organizacji Wojskowej AK, dowodzonej przez też legendarną postać dowódcę Franciszka Przysiężniaka, pseudonim ojciec Jan, który był komendantem później Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na terenie obwodu Jarosław. Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewice.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże panu doktorowi, szczęść Boże ojcu. Panie doktorze, jak w 60-tych latach mieszkałem w Warszawie, to znalazłem się w szpitalu na Bielanach, na ulicy Cegłowskiej, i tam współtowarzyszem niedoli szpitalnej był pan Trochanowski. Odwiedzał go pan Sztrump Wojtkiewicz i oni prowadzili tak po prostu ciekawe rozmowy, patriotyczne. Pan Sztrump Wojtkiewicz, człowiek o wielkiej fantazji, tak jak tam usłyszałem, nawet kiedyś przejechał się na ogonie samolotu. No, kawalerzysta niesamowity. Pan Trochanowski napisał książkę Zmowa Demiurgów. Czy pan również ich odnotowuje w tych strukturach politycznych? Bo to byli ludzie już dość wiekowi. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Pawle, pozdrawiamy. Panie doktorze.
To znaczy, oczywiście, jeśli chodzi o Sztrump Wojtkiewicza, to jest to osoba, która związana jest oczywiście z taką działalnością, można powiedzieć, niepodległościową, ale również i przed wojną redaktor bodajże Kuriera Warszawskiego, Polski Zbrojnej. I o ile wiem, to przeszedł granicę polsko-rumuńską w Zaleszczykach po wkroczeniu Sowietów do Polski. Związany był z polskimi siłami zbrojnymi, z Armią Polską generała Andersa. Natomiast na pewno jest to jakaś postać taka właśnie też znacząca, wybitna. Natomiast nie był związany oczywiście ze stronnictwem narodowym, ale postać na pewno bardzo, bardzo znacząca. Zresztą to też można powiedzieć wybitny pisarz, którego twórczość została dotknięta komunistyczną cenzurą.
17 minut po godzinie 23. Stronnictwo Narodowe 1928-1990. Temat naszego spotkania. Już za chwilę usłyszymy utwór wywołany przez pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, a następnie, panie doktorze, serdecznie proszę o podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania.
Czekamy ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci, byś nam kraj przedtem rozdarłszy na ćwierci, była zbawieniem witanym z odrazą. Czekamy ciebie, ty odwieczny wrogu, morderco krwawy tłumu naszych braci. Czekamy ciebie, nie żeby cię spłacić, lecz chlebem witać na rodzinnym progu. Czekamy ciebie nie dla nas żołnierzy, dla naszych rannych mamy ich tysiące. I dzieci są tu, i matki karmiące, i po piwnicach zaraza się szerzy. Czekamy ciebie, ty zwlekasz i zwlekasz, ty się nas boisz i my wiemy o tym. Chcesz, byśmy wszyscy tu legli pokotem naszej zagłady, pod Warszawą czekasz, ale wiedz o tym, że z naszej mogiły nowa się Polska zwycięska narodzi. I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić, czerwony władco rozbestwionej siły.
Stanisław Markowski w utworze Czerwona zaraza. Panie doktorze, serdecznie proszę o podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania w temacie Stronnictwo Narodowe 1928-1990.
Ja chciałem przede wszystkim bardzo podziękować oczywiście księdzu, słuchaczom za takie bardzo ważne wypowiedzi uzupełniające. Myślę, że to nasze spotkanie to była taka impresja, bo nie sposób powiedzieć o tak w takim, no może nie krótkim, bo długim czasie antenowym, jakie daje Radio Maryja i audycja Rozmowy Niedokończone, ale to jest tak obszerny temat, że można powiedzieć jedną audycję i to w sposób taki pewnie syntetyczny można by poświęcić jednej osobie, na przykład żołnierzom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy przecież walczyli o Polskę niepodległą już właśnie z tą władzą komunistyczną. Można powiedzieć, że właściwie to jesień 1956 roku była faktycznym kresem istnienia Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, bo poszczególne od tego czasu poszczególne struktury tej organizacji były rozbijane przez grupy operacyjne Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po 1956 roku jeszcze utrzymywali się wyłącznie dzięki pomocy różnych siatek organizacyjnych i pomocy lokalnej ludności. Jeszcze ostatni partyzanci, zmienili nazwiska, Michał Krupa, pseudonim Wierzba z oddziału porucznika Józefa Zadzierskiego Wołyniaka, a po jego rozbiciu partyzant oddziału Adama Kusza, Adama pseudonim też, dotrwał w konspiracji do lutego 1959 roku. To był Andrzej Kiszka-Dąb. Z tego samego oddziału, znaczy on się ukrywał w bunkrze koło Huty Krzeszowskiej do aresztowania 31 grudnia 1961 roku. A zatem no można by tutaj bardzo wiele na ten temat mówić. Ja sobie może pozwolę zakończyć słowami przysięgi żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siłę i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych pomordowanych w lochach gestapo i czeki, niech z łez naszych matek i sióstr wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech z mogił żołnierzy naszych poległych na polach całego świata powstanie wielka Polska. O Maryjo, Królowo Korony Polskiej, błogosław naszej pracy i naszemu orężowi. O spraw miłościwa Pani, patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp Jasnej Góry i ostrej bramy zatrzepotały polskie sztandary z orłem białym i Twym wizerunkiem. Amen.
Amen. Bóg zapłać. Pan dr Krzysztof Kawęcki, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, to nasz gość w temacie Stronnictwo Narodowe 1928-1990. Za to spotkanie, panie doktorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, ja również bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Także słowo wdzięczności za współtworzenie dzisiejszych rozmów niedokończonych dla wszystkich radiosłuchaczy, za zasłuchanie, za również telefony, za wszelkie myśli wniesione w to nasze dzisiejsze spotkanie. Na zegarach 24 minuty po godzinie 23:00, już za kilkanaście minut na naszej antenie wspólna modlitwa. kompletą na zakończenie dnia.